Drodzy braterstwo, teraz przejdziemy do myśli, które bardziej ściśle będą odnosiły się do naszej wewnętrznej przemiany. Oczywiście pamiętając to wszystko, co żeśmy do tej pory sobie powiedzieli, te myśli cały czas prowadziły nas do tego, w jaki sposób, z jakimi trudnościami czy okolicznościami się spotykamy, jeżeli chcemy być w procesie rozwoju doskonalenia naszego charakteru. A teraz spróbujemy to w nieznaczny sposób, ale uściślić i powiedzieć, jak ważną, niezbędną jest ta wewnętrzna nasza przemiana. Po święceniu, drodzy braterstwo, powinniśmy rozwijać wierność jako podstawa naszej wewnętrznej, gruntownej przemiany, wzrastając w łasce, nabywając znajomości w miłości Bożej. Jak wyjaśnia nasz Pan, drodzy braterstwo, musimy być przekształceni i przemienieni wewnętrznie i na nowo narodzeni. I nie powinniśmy być zdziwieni, tak jak to uczynił Nikodem, że taka przemiana jest konieczna i w ogóle możliwa. Zobaczmy przynajmniej w jednym wersecie, jak nasz Pan do Nikodema odpowiedział odnośnie tej sprawy. Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 4. Rzekł do niego Nikodem: jakoż się może człowiek narodzić, będąc stary? I zali powtórnie może wnieść w żywot matki swojej i narodzić się? Drodzy braterstwo, widzimy tutaj, że nasz Pan przemawia do Nikodema w sposób duchowy, a Nikodem rozmawia z naszym Panem w sposób ludzki, materialny, cielesny. Dwie płaszczyzny i totalny brak zrozumienia tego, co mówi nasz Pan, i totalny brak zrozumienia u Nikodema, w jaki sposób nasz Pan odnosi się do tej przemiany, do tego wszystkiego, co jest niezbędne, ażeby człowiek mógł dojść do doskonałości. I dlatego to pytanie Nikodema, tak, jak może człowiek ponownie wejść do żywota matki swojej, będąc stary, czyli dorosły? Drodzy braterstwo, Nikodem był jednym z lepiej rozwiniętych faryzeuszy, lepiej znających prawdę, a pomimo tego nie był w stanie się wznieść na duchowy poziom zrozumienia tego, co nasz Pan do niego mówił. Było to dla niego w tym momencie nieosiągalne. Tak, czytając więcej myśli, więcej wersetów związanych z tą rozmową, widzimy ten zarzut naszego Pana w stosunku do Nikodema, ale to nie jest tematem naszej myśli. Chodzi po prostu o to, że Pan zrobił nacisk na to, że musimy się przemienić, na nowo narodzić, i aby to narodzenie nowe spowodowało, że będziemy w stanie posiąść Bożą prawdę, Boże nauki, Ducha Bożego do tego, ażeby ten nowy umysł, wola, w której sobie rozwijamy, ażeby doprowadzić do doskonałości. I tak, drodzy braterstwo, jeżeli nie zostaniemy w ten sposób przekształceni, jeżeli stare usposobienie i stary charakter nie zastąpimy nowym charakterem, nie staniemy się doskonali. Bóg za nas tej pracy po prostu nie wykona. On jedynie dzięki swojej łasce z pewnością udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy dla naszego rozwoju. A jeżeli pomimo tego nie odrobimy tej lekcji, to nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Nie ma innej możliwości. To przekształcenie nie jest pracą nad naszym ciałem, chociaż i na on, i na ciało będzie do pewnego stopnia pozytywnie oddziaływać. To, co żeśmy rozmawiali w przerwie, że oddziaływanie Ducha Bożego, Jego prawdy jest skutecznym wpływem na nasze ciało, i usuwając wszystkie zmazy ciała, doprowadzamy nasze ciało do tego, że podbijając je w niewolę, staramy się trzymać je zgodne z naszym przekonaniem, z duchem prawdy, pozwalając na to, ażeby umysł, nowy umysł i serce rządziło. I ta praca, drodzy braterstwo, ten wysiłek, który mamy wkładać, ma być czyniony w naszym sercu. Ta praca i ten wysiłek ma być nieustanny, w naszym pełnym zaangażowaniu, wiedząc, że czego nam będzie brakowało w tej pracy, w tym wysiłku, w naszym rozwoju, co nie będzie w naszym zasięgu, bo często tak się zdarza, że pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie wykonać. To Jezus dopełni i udzieli wszystkiego jako dar Jego ofiary. Ma to być, drodzy braterstwo, odnowienie umysłu, które musi się stać nowym, zupełnie przekształconym. Ten nowy umysł ma przejść na tory duchowości i ufności Bogu, a wszelka cielesność i światowość, która w nim się może znajdować, nawet ta pozornie niegrzeszna, bo ta też taka też istnieje w naszym ciele, musi być zminimalizowana, a najlepiej gdyby była zupełnie usunięta. No oczywiście to żeby był ideał w naszym rozwoju, ale należy do tego zmierzać, do tego dążyć. Wszystkie sprawy, drodzy braterstwo, mają być rozstrzygane nie według własnego upodobania, zmieniając Słowo Boże i dopasowując do naszych potrzeb, ale musimy być bezwarunkowo podporządkowani prawu Bożemu według jasnych i nieczytelnych zasad prawdy i miłości, które tam są zawarte, które przyjęliśmy na własność i obiecaliśmy w naszym poświęceniu je realizować. Słowo Boże ma nas uczynić lojalnymi wykonawcami woli Bożej i na ile to jest możliwe, nie czynić nic więcej w tym względzie. Wola Boża w stosunku do nas jest jednoznaczna i jeżeli w Słowie Bożym napisane jest, że mamy coś czynić w taki sposób, to będąc świadomi tej informacji, tej wiedzy, mamy to po prostu realizować. To my musimy, drodzy braterstwo, dopasowywać się do Bożego prawa, a nie boskie prawo ma się dopasowywać do nas, by w tym życiu być może było nam łatwiej, aby uprzyjemnić sobie trudy naszego poświęcenia, mówiąc być może w taki sposób. Tak bardzo byłem w moim życiu doświadczany poniżeniem, oszustwem, kłamstwem, szyderstwem, wyrzucany z rodziny duchowej czy też cielesnej, straciłem przywilej służby lub autorytet, na który tak długo pracowałem i tak dalej, i tak dalej. Jak widzimy, drodzy braterstwo, jest to w naszym życiu trudne do realizacji, ale absolutnie konieczne, bo bój idzie o nasze życie i o nasze zbawienie. Abyśmy na końcu drogi mogli powiedzieć za apostołem Pawłem, tak jak jest zapisane 2 Tymoteusza 4:7, dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował. Jeżeli będziemy mogli tak powiedzieć, z czystym sumieniem oczywiście, to pomimo tego, że w naszym rozwoju mogą być duże braki, może być wiele różnego rodzaju upadków i potknięć, ale jeżeli uczynimy absolutnie wszystko, co było możliwe w naszym wysiłku poświęcenia, to wtedy wszystko, co jest poza naszym zasięgiem, będzie przykryte zasługą sprawiedliwości naszego Pana. Gdy już zostaniemy wprowadzeni do szkoły Chrystusowej, to jej regulamin dla chrześcijanina jest zrozumiały, a świadome odstępstwo od niego jest karane usunięciem oraz zatrzymaniem edukacji i anulowanie uzyskania promocji do życia wiecznego, bo w tej szkole właśnie taką otrzymuje się zaszczytną promocję, a tą zaszczytną promocję jest wejście do życia wiecznego, w doskonałości. Świat nie ma, drodzy braterstwo, takich zasad i regulacji jak te, które odnoszą się do ludu Bożego. Wszystko, co jest czynione bez tych, którzy są w szkole Chrystusowej, którzy pragną rozwijać swój umysł i serce, aby mogli kierować się zasadą sprawiedliwości. Jeżeli ci wszyscy, którzy odstępują od tej zasady, niestety nie dostępują tych błogosławieństw, które w ich kierunku zostały uczynione i w których oni powinni się rozwijać w boskiej sprawiedliwości. Nie możemy świadomie uczynić niczego, co by było z naszej strony niesprawiedliwe wobec naszego bliźniego, siostry, brata czy kogokolwiek. Na miarę naszych zdolności powinniśmy czynić dobro. Do czego jesteśmy zachęcani w liście do Galatów, 6 rozdział, werset 10, list do Galatów 6:10. Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domowników wiary. Jeżeli będziemy czynić dobrze wszystkim, to podstawową zaletą, jaka będzie tam zachodziła, to będzie rozwój naszego własnego charakteru. A przy okazji wszyscy inni będą z tego korzystać. Będzie to błogosławieństwo dla wszystkich innych. A rozwój naszego własnego charakteru będzie powodować zbliżanie się do Królestwa Bożego. Wielu spośród ludu pańskiego widocznie nie w pełni uświadomiło sobie ten fakt, że posłuszeństwo wobec reguł rządzących się w osobach poświęconych oznacza z ich strony ścisłe stosowanie złotej reguły. Wiedząc, jaka jest wola Boża, bo to jest kluczowa sprawa, wiedząc, jaka jest wola Boża wobec nas, nie mamy czynić drugim tego, czego sami nie chcemy, aby nam czyniono. I ta zasada jest nam podana w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, a werset 12. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, a werset 12. Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im. Ten ci bowiem jest zakon i prorocy. Jeżeli byśmy bardzo dosłownie potraktowali ten werset, to są osoby, które by chciały, żeby im czynić przykrość. Są osoby, które by chciały, ażeby wyrządzać im takie czy inne bolesne sytuacje, czy dla ich ciała, czy dla ich umysłu, bo to jest w jakiś tam sposób dla nich wypełnieniem ich chorego zrozumienia podejścia do życia i realizacji tego życia. Są takie osoby. I są osoby, które innym by chciały szkodzić i w taki sposób postępować, i to jest w ich pragnieniem serca oddziałująco w drugą stronę. Więc jeżeli byśmy pominęli tą boską zasadę, która jest wyrażona w tym, że każde dziecko Boże powinna wiedzieć, jaka jest Boża wola i stosować w obydwie strony, to wtedy stosując tą boską zasadę, będziemy w sposób właściwy realizowali te myśli zapisane w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 12 werset. Czyli wszystko, co byście chcieli, ażeby ludzie wam czynili, a byłoby to zgodne z wolą, tak samo czyńcie im, bo czyniąc to, jest również to wolą Bożą w stosunku do nich. I ta zasada w ten sposób pokazuje, jakie możliwości stają przed człowiekiem, który chciałby z tych wartości skorzystać. No niestety w codziennym naszym życiu ta złota reguła jest bardzo rzadko stosowana, a jeżeli już, tak jak nadmieniłem, to jest ona stosowana w taki opaczny sposób. Rozumiemy, drodzy braterstwo, że w tych wszystkich rzeczach i sprawach, które przed nami stoją, musimy być wyuczeni, wykształceni, doświadczeni, pouczeni i wszystko, co jest z tym związane. Nasza edukacja trwa przez całe życie. I ważną też jest rzeczą, że w tym procesie, jako jednostki poświęcone Bogu na służbę, jesteśmy świadomi, że będziemy w tym od Boga pouczeni. Czy to w obecnym czasie, czy w przyszłości. Ale zobaczmy, jak Pismo Święte do nas w tych myślach przemawia. Otwórzmy sobie Izajasza 54, rozdział, werset 13. Proroctwo Izajasza 54, rozdział, werset 13 mówi tak. A wszyscy synowi Twoi wyuczeni od Pana i obfitość pokoju będą mieli synowie Twoi. Jeżeli Bóg wyuczy, wyćwiczy, udoskonali w tych różnych procesach, przez które nas przeprowadzi, obfitość pokoju będą mieli synowi Twoi. W obecnym życiu ci, którzy poddają się temu procesowi, już z tego pokoju Bożego korzystają, a wiek tysiąclecia przyniesie go dla całej ludzkości. Oraz otwórzmy sobie jeszcze Ewangelię Jana 6, rozdział, a werset 45. Ewangelia Jana 6, rozdział, a werset 45. I myśli tam zapisane są takie. Napisano w prorokach, i będą wszyscy wyuczeni od Boga. Przecież każdy, kto słyszał od Ojca, a nauczył się, przychodzi do mnie. Widzimy, że lekcje, które zesyła Bóg na swoje dzieci, są przede wszystkim błogosławieństwem, są siłą, mocą, energią, bo płyną z Ducha Bożego i powodują, że przez takie próby doświadczenia wszyscy przybliżają się do Jezusa, przychodzą do Jezusa, bo w Jezusie widzą zbawienie, odkupienie i jedyną drogę do zbawienia w taki dosłowny sposób. Nie tylko wyzbycie się i odsunięcie od złych rzeczy, które w obecnym czasie mogą uczynić, ale w sposób autentyczny, rzeczywisty mogą poprzez pełne zmartwychwstanie dojść do doskonałości i otrzymać życie wieczne. Czy w obecnym wieku panowania grzechu, czy w przyszłym wieku panowania sprawiedliwości, wszyscy pragnący doskonalić się i osiągnąć życie wieczne zobowiązani są do prowadzenia życia na boskich zasadach, pozwalając, aby doświadczenie z grzechem obecnego czasu, jak i piecu ognistym, który symbolizuje ten proces, przeorały ludzkie serca. Jest to niezbędna i kluczowa sprawa, ażeby grzech i próby doświadczenia obecnego czasu przeorały ludzkie serca. A z kolei warunki społeczności z boską dobrocią, miłością, miłosierdziem, planem zbawienia wytwarzają w człowieku mechanizmy rozdzielenia grzechu od doskonałości. Te dwie rzeczy, grzech i doskonałość, nie mają nigdzie punktu stycznego. I te jednostki poddające się temu procesowi uczą się oddzielenia tego grzechu od tych wartości, które mają rozwijać. Wykształcają one, drodzy braterstwo, nienawiść do samego królestwa szatana z jego warunkami, które on stworzył, oraz miłość, wytwarzają miłość do Królestwa Bożego i jego doskonałego prawa. Zobaczmy, drodzy braterstwo, jak apostoł Piotr obrazowo mówi o tym procesie. A mamy go zapisanego w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, a werset siódmy. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, werset siódmy. Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, które jednak przez ogień doświadczają, znaleziono było ku wam, ku chwale, ku czci, ku sławie, w objawienie Jezusa Chrystusa. Drodzy braterstwo, wiara jest porównana do złota i doświadczenie tej wiary jest porównane do ognia, który doświadcza to złoto. Ale widzimy, że Piotr mówi, że czasami tak bywa, że to złoto w ogniu ginie, jeżeli próby doświadczenia są zbyt srogie, czyli ten ogień, tak, jest zbyt duży i to złoto można zniszczyć. Ale próby doświadczenia, które są prowadzone przez naszego Boga, są tak precyzyjne, są tak wymierzone dokładnie, są tak dopasowane do naszych umysłów i serc, że one stają, ta wiara, która jest wyćwiczona w tym procesie, staje się o wiele droższe niż to złoto, które samo w sobie ma tą wartość, a które poprzez różnego rodzaju działania może być zniszczone. A jeżeli tą wiarę osiągniemy w taki sposób, jak Bóg oczekuje, to ta wiara będzie nam znaleziona ku chwale, ku czci i ku sławie. Oczywiście wtedy, kiedy przyjdzie odpowiedni czas, tak? Mamy tu napisane w objawienie Jezusa Chrystusa. Wiemy, że przede wszystkim ta chwała była dla klasy Kościoła, ale my, będąc Chrystusowi, idąc za naszym Panem, również będziemy korzystać z tych wspaniałych błogosławieństw, doświadczeń z grzechu i rozwoju tej wiary na podobieństwo wiary Chrystusowej. To Bóg, drodzy braterstwo, jest tym szczególnym rafinatorem. On nie tylko zna kruszec, nad którym pracuje, jaką ma wartość i zastosowanie, ale wie, że w swym surowym stanie jest wymieszany z żużlem grzechu. On doskonale zna proces, który jest niezbędny, aby produkt końcowy był doskonały. Zna właściwego, ma właściwości samego ognia, jako tego czynnika, który używa w doskonały sposób, który przyniesie pożądany efekt w postaci czystego, szlachetnego metalu, oddzielonego od grzechu, jako efekt naszych doświadczeń. Bóg te elementy składowe używa z najwyższą precyzją i wyczuciem, godnym mistrza, jakim sam jest. Jeżeli chodzi o sam proces pozyskania złota, jest on bardzo mozolny, wymagający wyczucia, cierpliwości, znajomości terenu, na którym jest ukryty. A to dopiero początek sukcesu, drodzy braterstwo, bo uzyskanie czystego metalu jest pożądanym efektem końcowym, przynoszącym szczególną chwałę dla Stwórcy. Nie powinniśmy być zdziwieni, że w stosunku do nas jest używany ogień doświadczeń, bo zrozumienie tego procesu pozwala z wiarą i ufnością trwać w nim aż do śmierci, dziękując Bogu, że cierpliwie pracuje nad nami i udoskonala nas. I tutaj, drodzy braterstwo, w pierwszym liście Piotra, czwarty rozdział, a 12 werset, Apostoł Piotr prosi nas w szczególny sposób, abyśmy nie byli zdziwieni, tak? Może tak ogólnie powiem i odczytam myśli tego wersetu. Najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszego, jakoby co obcego na was przychodziło. Są chrześcijanie, którzy są bardzo zdziwieni, że po poświęceniu się Bogu przechodzą jakieś próby doświadczenia, bo myślą, że jeżeli Bóg jest miłością, no to od tego momentu, jak się poświęcą, to powinno być tylko mile i przyjemnie i z każdym dniem coraz lepiej. Natomiast Bóg taki cel ma, oczywiście, ale w tysiącleciu, gdy już grzechu nie będzie, gdzie już nie będzie królestwa szatana, gdzie wszyscy będą doskonali. Ale teraz, żeby mieć szansę uzyskania tego stanu, który ma przyjść w przyszłości, w Królestwie Bożym, to tak jak Piotr zachęca nas, abyśmy nie byli zdziwieni tym ogniem doświadczeń, które na nas przychodzi, jakby to było coś obcego. Próby doświadczenia zawsze przybliżają nas do Boga i zawsze przybliżają nas do Chrystusa, ale przede wszystkim rozwijają w nas charakter, który może być przez Boga przyjęty. Jeżeli Bóg szkoli nas, podając swoje prawdy oraz udziela zdolności do wprowadzania w czyn, to również ważne jest, gdy dostajemy możliwość zweryfikowania ich w naszym życiu, ponieważ są kluczowe w tym procesie. Bóg w swoim słowie zadbał o wiedzę jej ducha, potwierdzając ją swoim autorytetem, że jest natchnione i jak jego autor nieomylne, o czym możemy przeczytać w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 16. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 16. Wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości. Również jest tutaj odniesienie do sprawiedliwości, tak? Czyli ta doskonałość jest tutaj wystawiona i w tej doskonałości każdy się rozwija, ale widzimy, że to Słowo Boże jako boskie natchnienie jest wskroś pożądane przez tego, w stosunku do którego jest udzielane. Ono taką jednostkę rozwija, ćwiczy, naprawia, strofuje i przede wszystkim daje naukę niezbędną do tego, ażeby w sposób właściwy wybierać właściwą drogę. Drogę za naszym Panem Jezusem Chrystusem, drogę do Królestwa. Bóg zadbał, drodzy braterstwo, o część praktyczną doświadczenia, które mają nas wypróbować, aby budowa struktury naszej wiary i charakteru przebiegała właściwie, byśmy doskonalili się oraz poznawali w ten sposób swoje słabości i braki. Jeszcze bardziej skupiali się na błędach w nas istniejących, rozwijali się zgodnie z Jego wolą. Nasza nauka w szkole Chrystusowej, drodzy braterstwo, musi być ścisłym naśladowaniem Jezusa, który pokazał nam tą jedyną drogę, która prowadzi do krystalizacji charakteru, która w niedalekiej przyszłości stanie się naszym udziałem. Do trwałej postaci, nawet w najtrudniejszych warunkach próby małego okresu. Nasz Pan, będąc doskonały, drodzy braterstwo, przechodził ten proces, który był konieczny do uzyskania życia wiecznego, o którym możemy to procesie przeczytać w liście do Żydów, 5 rozdział, werset 8. List do Żydów, 5 rozdział, werset 8. A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Jeżeli Jezus, doskonały człowiek, który był Synem Bożym, jak mamy tu napisane, musiał cierpieć i to cierpieć w sposób wyjątkowy. Wiemy, jakie próby doświadczenia nas Pan przechodził, a były one niezbędne do tego, ażeby mógł skrystalizować swój charakter. To również my, drodzy braterstwo, poddajmy się temu procesowi, zróbmy wszystko, ażeby on wywarł nas tak pozytywny wpływ, abyśmy również mogli rozwinąć swój charakter, a w odpowiednim czasie skrystalizować go w doskonałości. W jakim stopniu zasady sprawiedliwości mają kontrolę nad naszym umysłem, w takim też posiadamy podobieństwo do charakteru Bożego. Uświęcenie tych zasad we wszelkich naszych działaniach, drodzy braterstwo, we wszelkich naszych słowach i myślach muszą być naszą codzienną troską, bo z obfitości serca usta mówią. Tak jak mówi Łukasz w 6 rozdziale i w 45 wersecie. Łukasz 6:45. Człowiek dobry z dobrego skarbu serca swego wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu serca wynosi rzeczy złe. Albowiem z obfitości serca usta mówią. W dzisiejszym czasie, drodzy braterstwo, ta prawda jest troszeczkę zamazana z tego względu, że jest bardzo dużo hipokrytów i bardzo dużo ludzi potrafi grać i oszukiwać, pokazując, że są dla innego człowieka zbawcami, ratują ich życie, także czynią wszystko, co jest niezbędne, aby ich uratować, to wszystko dla ich dobra, tak, jacy jesteśmy wspaniali, cudowni, a w rzeczywistości w swoich sercach i umysłach mają chęć zabicia, mają chęć skrzywdzenia i zrobienia wszystkiego, co najgorsze tej drugiej stronie. Natomiast człowiek, który jest o szlachetnym sercu, które to serce to jest jego skarb, jego wartość, która została rozwinięta przy pomocy Bożej, to wtedy z takiego skarbu wynosi zawsze dobre rzeczy, zawsze wynosi szlachetne słowa, zawsze wynosi szlachetne myśli i zawsze wynosi szlachetne uczynki. Dlatego z obfitości serca usta mówią, pokazując, kto kim jest i z jakiego pokarmu korzysta. Jest może, drodzy braterstwo, stosunkowo łatwo być sprawiedliwym w odniesieniu do kwestii niezbywalnych, podstawowych, jak praca, szkoła, zobowiązanie, niełamanie obowiązkowego prawa itd., itd. Jednak nie tak łatwo być całkowicie sprawiedliwym w myślach i słowach, bo konsekwencje takiego łamania prawa są odroczone w czasie. Tu nie ma kary od razu z automatu, potępiającej nas i nasze sumienia. Powinniśmy na miarę naszych nowych, nabywanych zdolności rozsądzić każde słowo, jakie wypowiadają nasze usta. I nowy umysł i serce i wola mają być ustawicznie na straży nowych ust i warg, by mogły się rozwinąć według duchowych reguł oraz powinny potwierdzić, że nie sympatyzują z niesprawiedliwością i pogardzają nią. I dlatego taka prośba, drodzy braterstwo, od psalmisty do Pana. Psalmista do Pana prosi takimi słowami. Panie, połóż straż ustom moim, strzeż drzwi warg moich. Dlaczego, drodzy braterstwo, potrzebna jest Pańska straż naszym ustom? Bo tylko Pan może dać ducha prawdy i tylko Pan może dać zrozumienie tej prawdy, którą wprowadzimy do naszych serc. I jeżeli ona się stanie naszą wartością, to wtedy te usta zostaną zamknięte na rzeczy złe, niedobre, niesprawiedliwe, robiące krzywdę innym ludziom, powodując, że nasze umysły i serca będą coraz bardziej szlachetne. I ta straż płynąca od Pana jest tym wielkim, głębokim błogosławieństwem, które jest udzielane każdemu dziecku Bożemu. Kto pragnie być, drodzy braterstwo, sprawiedliwy w swoim postępowaniu, ten najpierw powinien być sprawiedliwy w swoich myślach. Człowiek, który myśli niesprawiedliwie, będzie też niesprawiedliwie postępował. Często wbrew sobie i na swoją szkodę, ale tak będzie czynił. Dlatego osoba poświęcona powinna być zdyscyplinowana w kontrolowaniu swoich myśli boskim słowem. Boska prawda wymusza myślenie o innych w sposób sprawiedliwy, z nieuprzedzonym umysłem, z chłodnym osądem, odrzucając emocje, należy użyć uczuć, które w sobie rozwijamy boską prawdą, starając się o to, by w razie wątpliwości rozstrzygać wszystkie sprawy, na ile to jest możliwe, na korzyść naszych bliźnich, bez jakichś zbędnych wątpliwości. Chyba że, drodzy braterstwo, Słowo Boże mówi o takiej sprawie otwartym tekstem, to pozostaje jedynie poddać się i wykonać wolę Bożą zapisaną na kartach Pisma Świętego. A nawet gdyby były wątpliwości, a często tak bywa z różnych względów, to powinniśmy dawać posłuch Radzie Pańskiej, żeby stosować miłosierdzie, gdyż Bóg wolałby, abyśmy raczej popełnili błędy nadmiernej pobłażliwości, niż kierowali się sprawiedliwością i zgrzeszyli brakiem miłości. I zobaczmy, jak o tej sytuacji mówi nam Mateusz w 5 rozdziale I werset 7, Mateusz 5, 7. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ci, co czynią miłosierdzie, dostąpią tego miłosierdzia od Najwyższego Stwórcy. Oraz Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, werset 7, w podobny sposób nam o tej sprawie mówi, ale troszeczkę rozszerzając te myśli, mówi tak, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, a będzie wam odpuszczone. Jeżeli w tym procesie, o którym tutaj jest mowa, jeżeli innych nie będziemy potępiać, posądzać o różne rzeczy, nie będziemy robili wszystkiego, co mogłoby spowodować, że ktoś może z naszej strony być poszkodowany, to wtedy, drodzy braterstwo, udzielamy miłosierdzia. Miłosierdzia, które Bóg udziela nam codziennie w stosunku do nas i do naszych bliskich. I ci, co tak czynią, i my, jeżeli będziemy tak czynić, to również od Boga to miłosierdzie otrzymamy. Rozumiemy, drodzy braterstwo, że ponad sprawiedliwością jest miłość. Najwyższy z przymiotów Bożych. I to On w pełni swojego autorytetu może decydować, kiedy stosować sprawiedliwość, a kiedy miłosierdzie. Ponieważ Bóg jest sędzią sprawiedliwym i nieomylnym, nie krzywdzący nikogo swoimi wyrokami. A my z tymi niedoskonałymi wyrokami możemy krzywdzić bliźnich, bo jesteśmy niedoskonali. I to może być przyczyną różnego rodzaju prób i doświadczeń, które sami na siebie sprowadzimy. I dlatego w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w wersecie 19 apostoł mówi takie słowa. List do Rzymian, 12 rozdział, a werset 19 mówi tak. Nie mścijcie się sami, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi, albowiem napisano mnie pomsta, ja oddam, mówi Pan. Nie mamy się mścić, bo mszczenie jest oznaką niedoskonałości, w której oczywiście się znajdujemy. A gniew, o którym tutaj jest mowa, jest to przestrzeń i zakres krzywdy, którą możemy zrobić w stosunku do innej osoby. To może być czasami tak przykra sytuacja, że ona będzie nieodwracalna w tym życiu do naprawienia. I być może w przyszłości będą duże problemy, żeby ją naprawić. Dlatego nie mścijcie się, najmilsi. Dajcie miejsce gniewowi, albowiem napisano mnie pomsta, a ja oddam, mówi Pan. Bóg jest zbyt sprawiedliwy, zbyt święty, ażeby komuś uczynić krzywdę. A jeżeli tak jak mówi, uczyni to sprawiedliwie, możemy być pewni, że boska moc i boskie prawo będzie przez to chwalone. Bóg jest sprawiedliwy, bo Jego tronem, drodzy braterstwo, jest sprawiedliwość. On przede wszystkim jest miłością, tak jak to mówi pierwszy Jana 4, rozdział, werset 16. Pierwszy Jana 4, 16. I myśmy poznali, uwierzyli o miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość, a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Jeżeli rozwiniemy, drodzy braterstwo, tą miłość, o której tutaj jest mowa w pierwszym liście Jana, to wtedy Bóg w nas zamieszka. A jeżeli ta miłość będzie trwałym naszym przymiotem, jeżeli ją rozwiniemy w odpowiedni sposób, to wtedy my będziemy mieszkać w boskiej miłości. I ta harmonia doprowadzając nas do doskonałości będzie trwała po wieki wieczne. I dlatego tak bardzo ważną rzeczą, ażeby miłość, która jest tak ważną i potrzebną cechą charakteru, powodowała, żebyśmy się nie mścili w stosunku do innych i byśmy poprzez te zalety różnego rodzaju naszych działań rozwijali swój charakter, rozwijali nasz nowy umysł, serce i wolę, abyśmy to kształtowali w jak najbardziej odpowiedni sposób. Miłość jest wiążącą dla sprawiedliwości, ponieważ obejmuje wiele więcej, niż może objąć sama sprawiedliwość. Z powodu działania sprawiedliwości, drodzy braterstwo, my umieramy, a z powodu działania miłości Bożej żyć będziemy. Bóg wymierzy każdemu nie tylko pełnię sprawiedliwości, ale wcześniej dla ludzkości uczyni to dużo więcej. Uczyni on użytek ze swojej miłości wobec pokutujących i przychodzących do Jezusa w poświęceniu, którą objawi w światu w restytucji w zastosowaniu wartości okupu naszego Pana Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Widzimy to, drodzy braterstwo, w sposobie postępowania z ludzkością, gdy potępił ród Adamowy jako nienadający się do życia wiecznego. Bóg był sprawiedliwy w swoim wyroku i nadal byłby tylko sprawiedliwy, gdyby nie zapewnił odkupienia i zbawienia dla Adama w naszym Panu Jezusie Chrystusie, o czym mamy zapisane w liście do Rzymian, 5 rozdział, werset 18. Rzymian 5, 18. Przetoż wtedy, jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu, tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszło dar ku usprawiedliwieniu żywota. Widzimy, drodzy braterstwo, śmierć panująca na ziemi z powodu grzechu Adama. Ale widzimy, drodzy braterstwo, życie wieczne, które dla całej rodziny ludzkiej już niedługo w wieku tysiąclecia będzie wielkim błogosławieństwem i darem, o który się praktycznie oni nie spodziewają, bo jakaś część ludzi wybiera się do nieba, ci, którzy w jakiś tam sposób rozumieją tą sprawę. Ale zdecydowana większość ludzi jest niewierzących albo wierzących w taki błędny sposób, który uniemożliwia zrozumienie tej relacji między naszym pierwszym rodzicem, który zgrzeszył, i naszym Jezusem Chrystusem, który jako doskonały wypełnił sprawiedliwość. Bóg jest miłosierny, dlatego też, drodzy braterstwo, przed założeniem świata przejawił w swoim planie odkupiciela. Przewidział go i ten plan został nakreślony. Była to łaska i miłość przenikająca cały jego wielki plan zbawienia, przygotowujący najpierw Zbawiciela, dając postanowienie względem Kościoła, aby oni dzięki jego wielkiej miłości mogli opuścić szereg grzeszników i znaleźć się w boskiej naturze czci, chwale i nieśmiertelności. Aby to dokonać, Bóg zasługą Jezusa wymazał Kościołowi grzechy, wspierał go w tym zapewnieniu o swojej miłości i kierował wszystkimi sprawami dla jego dobra. I czynił to przez cały wiek Ewangelii, jak to mówi Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, werset 20, czynił to aż do skończenia świata, czyli doprowadzenia wszystkich rzeczy do doskonałości. Doskonałości w Chrystusie, w głowie i ciele, który jako taki jest królem i dokonuje usunięcia obecnego złego porządku rzeczy. Zobaczmy, jak mówi nam Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, a 20 werset. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał, a oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wszystko, co od Boga pochodzi, przechodzi przez Jezusa, a Jezus dokonywał tych rzeczy przez cały wiek Ewangelii w stosunku do klasy Chrystusowej. I oni byli pod boską, szczególną opieką w naszym Panu Jezusie Chrystusie i On doprowadzał ich do zwycięskiego końca. I w czasie swojego drugiego adwentu wzbudził całą klasę Chrystusową i sprawił, że teraz oni, będąc królami, wykonują dzieło, które zostało przez Boga zapisane w swoim planie zbawienia. Usunięcie porządku, obecnego porządku rzeczy, przywrócenie Królestwa Bożego na ziemi, prowadzenie ludzi do doskonałości. To wszystko jest dzięki Chrystusowi. Taka jest miłość Boża, drodzy braterstwo, ofiarująca skarb swojego serca za ludzkość. A wszyscy naśladowcy Jezusa jako wierni muszą rozwijać takie podobieństwo do charakteru Bożego. Zobowiązaliśmy się, drodzy, rozwinąć miłość, współczucie, a sprawiedliwość, jeżeli już, to stosować do samych siebie. Nie ma absolutnie nic z łaski w wymierzaniu sprawiedliwości. Wszystko, co jest mniej niż sprawiedliwość, jest grzeszne, a wszystko, co jest powyżej sprawiedliwości, staje się miłością bezinteresowną. Ci, co są pańscy, muszą się wznieść ponad sprawiedliwość, pozostawiając ją Bogu, a sami powinni być przychylnie usposobieni jedni względem drugich, uczciwi, przebaczający sobie nawzajem, tak jak Bóg przebaczył nam w Chrystusie. Gdyby zachodziła taka potrzeba, to nasze przebaczenie nie ma być bezwarunkowe, bo w ten sposób możemy uczynić komuś krzywdę. Ale jeżeli widząc pokutę, wyrażony żal za grzech, i prośbę o przebaczenie z zapewnieniem o zaniechanie takich uczynków, bez żadnej zwłoki powinniśmy w szczerości serca nieobłudnie przebaczyć. Nasz Ojciec Niebieski pragnie, by Jego dzieci widziały ten przymiot w Jego charakterze i wiernie kopiowały go dla siebie. To właśnie miał na myśli Jezus, gdy mówił. W Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 48 werset, mamy to zapisane. Bądźcież wy tedy doskonali, jak i Ojciec wasz jest niebiański doskonały. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 48 werset. Doskonałość w naszych pragnieniach, intencjach i dążeniach może być tak samo doskonała, jak jest doskonałość Boża. Natomiast doskonałość pełna z naszym ciałem i z naszymi wszystkimi przymiotami naszego ciała, które w harmonii z naszym nowym umysłem i wolą będą doskonałe, musimy na to poczekać do Królestwa Bożego i razem z rodziną ludzką wejść w wieki przyszłe. Nie możemy doprowadzić naszego śmiertelnego ciała, drodzy, do takiego stanu, w którym każdy uczynek, słowo będzie doskonałe. Jednak umysł powinien być tak wyćwiczony, by był pełen sympatii i zgodności z Bogiem i Jego przymiotami i zaletami charakteru. Każdy poświęcony jest zobowiązany na miarę swoich najlepszych zdolności starać się o to, by doprowadzić swoją doczesność do harmonii i z Duchem Bożym i Jego wolę uznać za własną, a własną najlepiej umartwić. Przez swoją opatrzność i słowo Bóg wykonuje w nas dzieło za pośrednictwem doświadczeń, które indywidualnie kształtuje i przez nie przeprowadza. Są to dobre, jak i złe doświadczenia, symbolizowane w krzyżu, które nas hartują i duchowo rozwijają. I zobaczmy, jak Ewangelia Mateusza w 16 rozdziale, 24 wersecie nam pięknie o tym mówi. Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich, jeśli kto chce iść za mną, niechaj samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Widzimy tutaj, drodzy braterstwo, że Jezus wskazuje na to, żeby każdy, kto chce Jego naśladował, wziął swój własny krzyż. Nie zaprasza do brania krzyża naszych bliźnich, znajomych, braci i sióstr i żeby ich krzyże nieść, ale jest zaproszenie, ażeby każdy wziął swój własny krzyż. A dlaczego to jest ważne? Bo Bóg z Jezusem kształtują indywidualnie nasze krzyże, nasze próby, doświadczenia, które nas przeprowadzają przez tą wąską drogę zdobywania życia wiecznego. Wszystko to Pan zamierzył dla naszego błogosławieństwa, na podobieństwo własnego charakteru, byśmy zgodnie z Jego słowami byli stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Powrócili do tego stanu, który utraciliśmy w grzechu pierwszych naszych rodziców, byśmy mogli stać się doskonali jak i Chrystus, by nasze intencje, zamiary, pragnienia były tego samego rodzaju, co Jego własne. Jeżeli zatem ktoś siebie uważa za osobę poświęconą w Chrystusie, a jednocześnie posiada w swoim sercu uczucie goryczy, zawiści lub kłótliwości, niech będzie ostrożny. Taki stan serca jest niebezpieczny. Nie jest on wpływem Ducha Świętego. Ci, co posiadają takie cechy, drodzy braterstwo, charakteru, nie przechodzą ten proces uświęcenia tak, jakby oczekiwał tego Ojciec Niebieski. Przeciwnie, jak wyjaśnia apostoł, takie cechy, charaktery są to uczynki ciała i diabła. I bez względu na to, w jakim stopniu ktoś je posiada, są one rezultatem działania w ich sercu ducha szatańskiego. Dlatego w naszym poświęceniu odwracajmy się, drodzy, od ducha przeciwnika i nie wykonujmy jego woli, a trzymajmy się ducha Chrystusa i wykonujmy jego wolę, ponieważ jest doskonała, przyczyną wiecznego zbawienia dla posłusznych. O Jezusie, drodzy braterstwo, mamy napisane tak. Do Żydów, 5 rozdział, werset 9. Żydów 5:9. A tak doskonałym będąc, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego. Zobaczmy, drodzy braterstwo, nasz Pan, będąc doskonałym i dzięki temu, że takim był, to w stosunku do samego siebie, wszyscy, którzy się do Niego przybliżają, stało to się przyczyną zbawienia wiecznego dla zbliżających, poświęcających się, przychodzącym do Niego w swoim otwartym i szczerym sercu. A dlaczego tak było możliwe? Można by było zadać takie pytanie, że taki proces zachodził. No, częściowo, albo po prostu mamy odpowiedź w psalmie 45, a werset 7. Psalm 45, a werset 7 mówi tak. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawość. Drodzy braterstwo, ponad wszystko powinniśmy miłować sprawiedliwość. Ponad wszystko powinniśmy postępować za naszym Panem. Powinniśmy czynić wszystko, co jest absolutnie możliwe, ażeby do tej doskonałości dochodzić. I aby dzięki temu działaniu i oddaniu siebie na ofiarę, Adam jako pierwszy rodzic i jak również cała rodzina ludzka mogła powrócić do w pełni doskonałości, która w boskim planie jest zapisana i skutecznie realizowana. A widzimy, że grzech, który wszedł na świat, nie był wynikiem jakichś złych usposobień, złego charakteru, złych myśli, ale był na podstawie miłości, która zamiast być skierowana do Boga Najwyższego, była skierowana do niższej istoty, w tym momencie do Ewy. Dlatego widzimy, że taki rozwój, nienawiść grzechu, a umiłowanie sprawiedliwości, które w naszym Panu Jezusie Chrystusie jest pięknie pokazane, gdyż On to dokonał na krzyżu, widzimy, że jesteśmy przed takim samym działaniem postawieni i do takiego samego działania jesteśmy zaproszeni, aby w udoskonaleniu swojego charakteru nienawidzieć nieprawości, a umiłować sprawiedliwość. Pragniemy podążać za Jego wzorem, dowiadując się, drodzy braterstwo, jak mocno dokonał tej rzeczy w sobie i jak bardzo zostało nam to wszystko objawione w ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa, które w sposób krytyczny i bardzo intensywny zostało zakończone na Golgocie, o czym możemy przeczytać w Ewangelii Jana 19, rozdział, a werset 30. Ewangelia Jana 19, rozdział, a werset 30. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się, a nachyliwszy głowę, oddał życie. Jeżeli Jezus złożył ze siebie ofiarę, to wartość tej ofiary jest w boskich ręcach. A jeżeli boska sprawiedliwość posiada ją, to przyjdzie odpowiedni czas, gdy inauguracja Nowego Przymierza w wieku tysiąclecia spowoduje, że proces zmartwychwstania, która objawi się najpierw w wzbudzeniu starożytnej młodocianogodnych, a później w konsekwencji w kolejnych etapach całą rodzinę ludzką, spowoduje, że ten cały wysiłek dochodzenia do doskonałości, kształtowania swojego charakteru był skutecznym, że Bóg w swych działaniach to, co obiecuje, realizuje zawsze i spowoduje, że każda doskonałość i każdy proces, który On przeprowadza, nie ma szansy, aby się nie powiódł. Żebyśmy mieli możliwość korzystać z tej ofiary, ta wiedza musi, drodzy braterstwo, stać się naszą własnością i powinniśmy ją obecnie, nieustannie celebrować w naszych rozwijanych sercach, a w przyszłości czynić to po nieskończoną wieczność. Jesteśmy po prostu to Bogu, Jego Synowi winni za ten doskonały dar, jakim jest życie wieczne i za ten doskonały plan zbawienia zaśrodkowany w naszym Panu Jezusie Chrystusie i skuteczność tego planu i w realizacji, który niedługo całą rodzinę ludzką postawi bezpośrednio przed Bogiem jako ci, którzy otrzymali doskonałość w sposób ustalony i niezmienny. Drodzy braterstwo, prawda i jej duch jest owym wielkim probierzem charakteru dla pańskiego ludu. I według tego wzoru Bóg z nami postępuje, pokazując w nim wzór, który mamy wystawiony, za który mamy dążyć i z nim być w harmonii trwały sposób nierozerwalny. Boską wolą jest widzieć w tych, którzy są Jego ludem, że ich serca są nastawione na uświęcenie i że miłują oni doskonałość, a nienawidzą grzech. I że według najlepszych swych zdolności starają się pokonać niedoskonałość i nienawidzieć grzech, a rozwijać sprawiedliwość. Święte oczekujące nagrody ci, którzy postępują za naszym Panem. Święty umysł i serce pragną podążać za naszym najwyższym Stwórcą, a posłuszeństwo Bogu i posłuszeństwo naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi jest gwarancją życia wiecznego, a wierność, która w obecnym czasie jest rozwijana do Boga, pomoże nam przez szczególne próby i doświadczenia czasu ucisku, który stoi przed nami. I bardzo dobrą rzeczą, drodzy braterstwo, byłoby, aby na końcu naszej drogi, na końcu drogi tych wysiłków i dążeń, które są przez Boga wspierane i błogosławione, abyśmy mogli usłyszeć od Niego w odpowiednim czasie takie same słowa lub podobne, które mamy zapisane w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, a 21 werset. Ewangelia Mateusza 25-21. I rzekł mu Pan Jego: to dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad małym byłeś wierny, nad wielem cię postanowię. Wnić do radości Pana Twego. Każdy z nas, drodzy braterstwo, życzyłby sobie tego, ażeby coś takiego na koniec naszej drogi usłyszeć, aby w spokoju pełnić Ci chwałę adoracji dla wielkiego Boga, móc stanąć z otwartą przyłbicą naszego umysłu, serca, naszego poświęcenia, wiedząc, że uczyniliśmy wszystko, co Bóg oczekiwał, że Jego wola dla nas była święta, a miłość, którą rozwijaliśmy w swoim sercu, rozwijaliśmy przede wszystkim do Niego, do Jego prawdy i do Jego świętości. Na zakończenie, drodzy braterstwo, życzę Wam, aby ten stan był utrzymany w sposób żywy i doskonały i na warunkach restytucji pod rządami Chrystusa. Oraz abyście, jak i ja również, aby mógł otrzymać doskonałość na własność, która będzie prawem do życia wiecznego i na warunkach i na zasadach panujących w wiekach przyszłych, będących uosobieniem boskich przywilejów i zalet charakterów prawa, które jest jego tronem, fundamentem i gwarancją boskiej świętości, będącą podstawą wiecznej czci, chwały i adoracji. I na koniec ostatni werset, który już bym chciał przeczytać, który zamyka nasz temat, ale jest to list do Judy, pierwszy rozdział, a werset 25. List Judy 1:25. Samemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, niech będzie chwała i wielmożność, moc i zwieczność, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.